Poranny gość Radia Zachód.
A gościem Polskiego Radia Zachód jest profesor Jan Majchrowski, sędzia Sądu Najwyższego, nauczyciel akademicki i dodajmy pierwszy wojewoda lubuski. Kłania się Janusz Życzkowski. Dzień dobry, panie sędzio, czy się słyszymy?
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ja słyszę bardzo dobrze, mam nadzieję, że i mnie słychać.
Więc w kontekście funkcji, którą wymieniłem, mogę również zwrócić się do pana, panie wojewodo, i zapytać, czy wspomina pan jeszcze czas, kiedy objął pan funkcję właśnie pierwszego wojewody lubuskiego, kiedy województwo lubuskie się rozpoczęło, bo pan przecież czynnie uczestniczył w tworzeniu także zrębów i później już województwa lubuskiego?
Zgadza się, bo byłem delegatem rządu do spraw reformy ustrojowej w województwie lubuskim. Dosyć nieoczekiwanie, a wojewodą zostałem jeszcze bardziej nieoczekiwanie. Natomiast czy ja wspominam? No, nie jesteśmy na wizji, więc tego nie widać. A ja akurat siedzę w moim salonie i naprzeciwko mnie mam takie obrazy na ścianie. Wymienię od góry. Pskowa, Lubniewice, jezioro, tam z zamkiem w tle. Następnie nad drzwiami brama wjazdowa do pałacu w Żaganiu, potem Gorzów, muzeum w Gorzowie, potem rogi, pałac w rogach, następnie Zielona Góra, wieże.
Czyli kościół. Jak rozumiem, no, ziemia lubuska w sercu.
Ale czy ja utrzymuję bardzo ścisły kontakt z bardzo wieloma osobami? No właśnie, była u mnie jakiś czas temu na kolacji pani, no już jakiś czas temu, dosyć dawno, bo to było...
Przed okresem pandemicznym, jeszcze, tak jest.
Tak, przed okresem pandemicznym jeszcze była ministrem pani Elżbieta Rafalska. I weszła do tego salonu i mówi tak: Janek, ale tu wszystko lubuskie, ty o tym wszystkim pamiętasz. Potem ją zaprowadziłem do mojego gabinetu i tam to już jest w ogóle ścianka wspomnień i wszystko, łącznie z tym dyplomem honorowego obywatela Wschowy i tak dalej, i tak dalej. I ona była bardzo tym wszystkim wzruszona, czy ja pamiętam. Panie redaktorze, proszę państwa, to ja miałem wtedy 33 lata. Byłem bardzo młodym człowiekiem, chyba najmłodszym wojewodą w Polsce. No jak ja mogłem tego nie przeżyć? Ja całego siebie dałem w to województwo, żeby zrobić to, co uważałem, że należało zrobić. Nie udało mi się, bardzo wiele rzeczy mi się nie udało, kilka może udało się. Nogi mi podstawiano, ale mam pewną satysfakcję, że to wszystko, co chciałem robić w najrozmaitszych obszarach, no w jakiś sposób tę pałeczkę ktoś tam później przejął i widzę, że niektóre rzeczy są realizowane. Życzę powodzenia.
Panie profesorze, potraktujmy ten krótki wstęp jako wstęp do naszej dłuższej rozmowy, którą już teraz zapowiadam słuchaczom Polskiego Radia Zachód, i przejdźmy do drugiego tematu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w kontekście tego, jak system sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest skonstruowany, być może panu profesorowi będzie niezręcznie komentować. Niemniej pan profesor jest prawnikiem, a prawnicy w tej chwili oceniają wczorajsze rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedłużenia, albo inaczej, tego, co się dzieje, kiedy kończy się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak pan skomentuje to rozstrzygnięcie wczorajsze?
To w takim razie najpierw zacznę od jeszcze dodatku. Bardzo dziękuję za ten wstęp, że pan mnie tak trochę usprawiedliwia, że ja może na nie swoją działkę wchodzę, bo ja jestem w Sądzie Najwyższym, a tutaj o Trybunale. Ale chciałem powiedzieć, że jak przestałem być wojewodą, to byłem później zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym. Ja tam pracowałem chyba 8 czy 9 lat. Kończyłem karierę jako doradca prezesa. Więc również z tego tytułu dwa słowa. No, dla mnie, że tak powiem, rzecz była od początku dosyć oczywista. Dlatego, że Konstytucja no bardzo jasno mówiła, że kadencja i mówi, że kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa lat 5. I w związku z tym ustawa, która jest aktem niższego rzędu w stosunku do Konstytucji. Tu był taki problem, że ta ustawa pochodziła z czasów wcześniejszych niż Konstytucja z 1997 roku, ale jest aktem niższego rzędu i powinna być zgodna z Konstytucją. W związku z tym istota mandatu jest taka, mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich jest taka, że wszelkie tego typu funkcje, które są pełnione z woli suwerena. Bo to naród polski w Polsce, zgodnie z konstytucją, jest, posiada najwyższą władzę, władzę zwierzchnią. I tę władzę deleguje na Sejm w drodze wolnych i demokratycznych wyborów. I ten Sejm dopiero wybiera rzecznika praw obywatelskich za zgodą Senatu.
Na pięcioletnią kadencję.
Na pięcioletnią kadencję. Co to znaczy? To znaczy, że ten mandat jest dany tylko na określony czas, nie na wieczność. Wykroczenie poza ten mandat jest działaniem poza podstawą suwerena. W związku z tym dla mnie zupełnie oczywiste, zresztą dla większości prawników, pewnie dla wszystkich myślę, tylko że niektórzy nie chcą się do tego dzisiaj przyznać, było zupełnie oczywiste, że taki przepis ustawy, który pozwala sprawować funkcję w pełnym zakresie, chcę zaznaczyć, rzecznika poza tą kadencją, no był niekonstytucyjny, więc mnie to w ogóle nie zaskoczyło, takie orzeczenie. No jedynie mogło być zaskakujące to, że Trybunał tak wyznaczył ten 3-miesięczny okres, że tak powiem, karencji od opublikowania orzeczenia, bo tutaj, znaczy to jest jak najbardziej dopuszczalne, bo to można wydłużać nawet ponad
rok. Ale nie musiał tego robić.
Nie, nie musiał tego robić. Mogło to się stać w ten sposób, że po publikacji natychmiast orzeczenie obowiązywało, w związku z tym obecny rzecznik przestałby pełnić swoją funkcję już w dniu dzisiejszym, a Trybunał postąpił inaczej. No, miał tutaj pewne swoje racje, w to już właśnie nie chcę wnikać.
Panie profesorze, no, wczoraj można było słyszeć takie głosy i komentarze, że przecież tyle lat sytuacja nie była rozwiązana. Komu to przeszkadzało? Wcześniej w kontekście innych ustaw, na przykład tych dotyczących ochrony życia, także mówiono, komu przeszkadzało pozostawić przesłanki trzy, które były. Pojawiają się także inne pytania dotyczące tego, ile jeszcze mamy takich sytuacji prawnych w państwie, których nie dotykamy i nie ruszamy i nie próbujemy w jakimś sensie wyprostować, ułożyć w taki sposób, żeby właśnie nie było wątpliwości, a one cały czas trwają, bo boimy się jako państwo coś z nimi zrobić.
O, ma pan rację. Ja sam mógłbym o kilku takich rzeczach powiedzieć, ale to raczej nie na antenie Polskiego Radia, bo są rzeczywiście cały czas rozwiązania ustawowe, które moim zdaniem kłócą się z rozwiązaniami konstytucyjnymi. Ja tutaj chcę jasno powiedzieć, ja nie należę do jakichś entuzjastów obecnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To zresztą dosyć oczywiste ze względu na to, że ja współtworzyłem alternatywny projekt Konstytucji, Konstytucję Solidarności, która, pod którą się blisko 2 miliony ludzi podpisało w Polsce, no ale która nie weszła.
No to być może dlatego ma pan pełnomocnictwo, panie profesorze, żeby teraz o tym mówić.
No, ale ta konstytucja, która obowiązuje. To jest nasza konstytucja. Czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba. Mnie się też różne rzeczy w tej konstytucji nie podobają, ale mam obowiązek ją szanować. I przysięgałem, kiedy obejmowałem urząd sędziego, że będę respektował konstytucję obowiązującą. To jest mój święty obowiązek. W związku z tym powiem w ten sposób, jeśli chodzi o sprawę ustawy o rzeczniku. No ci, co się tak wypowiadają, nie za bardzo tkwią w realiach, dlatego że jakkolwiek dawna ustawa, w tym znaczeniu, że właśnie w razie nieobsadzenia urzędu w terminie i takiej sytuacji pewnego braku rozstrzygnięcia przez Sejm, to pozwalała temu rzecznikowi dalej funkcjonować, tak naprawdę była martwą literą, bo tylko raz, z tego co ja pamiętam, ten przepis znalazł zastosowanie i to tylko przez bodajże miesiąc. Dlatego, że normalnie przez te wszystkie minione lata Sejm wybierał rzecznika na czas, a Senat to aprobował. Był tylko jeden taki przypadek, to kiedy Sejm wybrał pana Rzeplińskiego na rzecznika, a Senat tego nie zaaprobował. I potem Sejm wybrał pana świętej pamięci doktora Kochanowskiego na rzecznika i Senat to zaaprobował. I to był ten jeden przypadek, kiedy przez miesiąc dawny, że tak powiem, rzecznik pełnił swoją funkcję. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, a komu to przeszkadzało? No nikomu nie przeszkadzało, bo takiej sytuacji nie mieliśmy. Natomiast obecna sytuacja, kiedy są kolejne podejścia do wyboru rzecznika, mogłaby zaprowadzić do tego, że osoba, która nie ma mandatu społecznego poprzez Sejm do sprawowania tej bardzo ważnej funkcji, mogłaby ją sprawować do śmierci, a może nawet po śmierci.
No więc właśnie.
No, bo przecież nawet i ten fakt, nie wiem, czy by wpływał, to oczywiście żart.
Panie profesorze, mamy jeszcze 2 minuty. Chcę zapytać o pana pracę w Sądzie Najwyższym, w Izbie Dyscyplinarnej. Czy przez pryzmat sprawowania tej funkcji, obserwując to, co dzieje się z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, ma pan przekonanie, że reforma postępuje, że zmieniamy wymiar sprawiedliwości, co do którego oczekiwania społeczne są bardzo duże, bo przecież wszelkie badania także o tym mówią, że Polacy oczekują zmian w obszarze właśnie wymiaru sprawiedliwości.
No, to takie dosyć drażliwe pytanie, ale ja jednak na nie odpowiem. Przede wszystkim powiem jedną rzecz. Nie uczestniczyłem w żaden sposób w planowaniu całej reformy wymiaru sprawiedliwości. Chociaż w tym czasie, kiedy ona powstawała, byłem doradcą marszałka Sejmu. Chcę to dla jasności zaznaczyć. Byłem, że tak powiem, i jestem przedmiotem, a nie podmiotem całej tej reformy. Natomiast co do tej reformy, jej konieczność jest absolutnie oczywista i to każdy normalny człowiek, który patrzy na rozmaite rozstrzygnięcia sądowe, na różne ekscesy, których dopuszczają się ludzie z szeroko pojętego świata prawniczego, bo to i sędziowie, i prokuratorzy, i adwokaci, i radcy prawni i tak dalej, którzy powinni podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, wszyscy to wiedzą. A czy co z tą reformą dalej? No ja powiem tak, moim zdaniem instrumenty są prawne, żeby ona się toczyła. Ale czy jest wola? Bo moim zdaniem reforma się zatrzymała i zatrzymała się nie na przepisach, nie na procedurach, tylko na pewnej woli. Ale to jest w dużej mierze również wola polityczna i w związku z tym tu postawię kropkę, bo mi nie wypada dalej.
Ale bardzo dziękuję za tę wypowiedź i nawiązując do tego, o czym mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się, porozmawiamy, także powspominamy, jak to z województwem lubuskim od początku było.
Będzie mi bardzo miło.
Profesor Jan Majchrowski, sędzia Sądu Najwyższego, nauczyciel akademicki i pierwszy wojewoda lubuski, był gościem Polskiego Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Kłaniam się, panie redaktorze. Do widzenia państwu.
Do usłyszenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.